Ja i szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pik. No, jestem, proszę Państwa, w minorowym nastroju, a nie bez kozery. Mam przed sobą wykres, że ostatnie 2 lata, nie wiem dlaczego 2 lata, no ale nie będzie 2 lata. To może nawet i dobrze. Że ostatnie 2 lata indeksu PMI, według CFLP oczywiście. No i co my tutaj, proszę wycieczki, widzimy? No widzimy równie pochyłą, która się zaczęła w marcu tego roku. No i trwa do tej pory. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że uda mi się pokazać Państwu ten wykres słupowy, aczkolwiek głowy za to nie dam. Więc w marcu to było 51,9. PMI dla przemysłu było 51,9. A później już było tylko gorzej. Bez wątpienia i bez wyjątku. A mianowicie w marcu to było 59. Następnie w następnym miesiącu w kwietniu było 51,1, w maju było 51, w czerwcu było 59, w lipcu było 54, w sierpniu 51, od września spadliśmy już poniżej 50, co jak Państwo wiecie odróżnia rozwój od zwijania się gospodarki, zwijania się przemysłu. A więc 49,6 było we wrześniu, a w październiku 49,2. Co charakteryzuje ostatnie 3 miesiące? Szczególnie 3 miesiące. Chociaż właściwie 4 miesiące. No nie. Nie. 5 miesięcy. Ostatnie 5 miesięcy. Od czerwca. Od 59 do 49,2. Bardzo poważny miesięczny spadek. O 0,5. Tak, dokładnie o 0,5. Ostatnio jest tylko 0,4. Miesiąc do miesiąca. Jak powiedziałem, w ostatnich 2 miesiące jesteśmy w obszarze skurczu gospodarki, to znaczy kurczenia się gospodarki. Nie w stanie rozwoju, a w stanie kurczenia się gospodarki chińskiej. Oczywiście, jeśli chodzi o obszar przemysłowy. Jakie są tego powody? No, jak zwykle. Zewnętrzne i wewnętrzne. O zewnętrznych mówiłem już tyle, że aż mi się nie chce powtarzać, no ale niestety chyba muszę. Generalnie te zewnętrzne wygląda na to, że generowane przez wojnę niewypowiedzianą wojnę, właściwie powiedziano w pewnym sensie wojnę jeszcze za pana Trumpa, wojnę Stanów Zjednoczonych z Chinami, wygląda na to, że zaczyna działać. Wreszcie po kilku latach ta wojna zaczyna przynosić efekty. A elementy tej wojny, no cóż, przede wszystkim tak zwane rynki finansowe, czyli międzynarodowe rzeczywistość, wzięło się za kilka ważnych aspektów działalności chińskich firm. Po pierwsze, ceny surowców zwariowały, znaczy można powiedzieć zwariowały. Nie, nie zwariowały, po prostu ceny surowców są, to nie są jakieś tam ruda żelaza, czy ruda cynku, czy ołów, czy jakieś tam zboża. To nie jest to, o czym Państwo myślicie. To jest narzędzie finansowe. Ja wiem o tym od od 10 lat przynajmniej. Tego mnie uczono. Byłem doradcą finansowym. Tego mnie uczono. A między innymi ludzie z BlackRocka tego mnie uczyli. To nie są żadne tam surowce, to są narzędzia finansowe. Więc to są narzędzia finansowe. I skoro to są narzędzia finansowe, to rynki finansowe mają możliwość regulowania tych narzędzi finansowych swoimi metodami. A one wiedzą, jak ustawiać swoje narzędzia. W końcu to rynki finansowe wymyśliły te narzędzia. Nie kto inny. Rynki finansowe wymyśliły te narzędzia. Więc to oczywiście możecie Państwo sobie wierzyć lub nie. Możecie Państwo uważać, że Pil zwariował. Ale to, każdy może tam na mój temat myśleć, co mu się nie podoba. Natomiast tak się szczęśliwie składa, że ja mam wiedzę, której Państwo nie macie. No i to wszystko. Więc ja z Wami, nawet gdybym mógł, to nie będę dyskutował, bo nie mam o czym. No, ja z ludźmi z przedszkola finansowego nie będę dyskutował, no bo o czym? Więc dobra, ale wracając, nie zajmując się tym, co Państwo tam wierzycie lub nie wierzycie, to zupełnie bez znaczenia. Istotne jest to, co się naprawdę dzieje, co się obiektywnie dzieje. A więc rynki finansowe, czyli międzynarodowe żydostwo, wzięło się poważnie do pracy, ale teraz już tak metodycznie. Nie tam, tak jak Trump to robił. Nie. Teraz pan Biden przyszedł i rynki finansowe, które wydawałoby się za Trumpa, no, żydostwo międzynarodowe miało wpływ na wszystko. Nie tam. Dopiero teraz uzyskało wpływ na wszystko. Najlepszy dowód tego, co się dzieje od marca. A przecież pan Biden w styczniu został zaprzysiężony, o ile sobie przypominam dobrze. No jest dobra, więc ceny surowców. No po prostu zwariowały. I to jest naprawdę świetnie rozgrywane. Na każdym poziomie, na każdym kroku, jeśli ktoś tam myśli, że Rosjanie i Gazprom nie uczestniczy w tym, że to nie przecież nie rynki finansowe. Oczywiście, że tak. No wystarczy się dowiedzieć, jak to wygląda, jak wyglądają kontakty Moskwy z Tel Awiwem. No ale to za dużo od Państwa wymaga. Dobra, więc tak. Więc rynki finansowe i ceny surowców. Drugie. Rynki finansowe i frakty. Też o tym mówiłem już dziesiątki razy, więc tylko powtórzę, że ni z gruszki, ni z pietruszki, z niewiadomego powodu ceny fraktów w ciągu ostatniego roku poszły dziesięciokrotnie w górę. Powód? No właśnie. Jaki powód? No żaden powód, bo nie ma żadnego innego powodu oprócz tego, iż rynki finansowe weszły w tą wojnę. To rynki finansowe weszły w tą wojnę. Więc frachty. Kolejna rzecz. Ponoć porty są zapchane amerykańskie. Po prostu no są zapchane tak, że w ogóle nie przyjmują towaru. Z powodu, co się nagle stało? Co nagle... wszyscy Amerykanie położyli się na COVID, czy co? Poszli na zwolnienia? Nie. Rynki finansowe mają wpływ na porty. I wystarczyło zablokować. Pod dowolnym pretekstem, a tych pretekstów zawsze się znajdzie kilkanaście. Pod dowolnym pretekstem porty amerykańskie i koniec, kropka. I kilkadziesiąt statków stoi na razie. Chiński, oczywiście. Chiński, nie tylko chiński. A kto płaci? O, ktoś za to płaci przecież, prawda? Tylko, że to jest bez znaczenia. Koszty tutaj nie mają znaczenia. Koszty, powtarzam jeszcze raz, koszty nie mają znaczenia. Rynki finansowe wydały wojnę Chinom. Koniec, kropka. I koszty nie mają znaczenia. A to jest zresztą rzecz na oddzielną bajkę. Kontenery. Nagle się okazało, że nie ma kontenerów. A dlaczego? Ano, w jednym z artykułów chińskich zresztą dowiedziałem się, że około 60% kontenerów, które lądują w Stanach Zjednoczonych, nie jest zwracane. A z powodu? No, to z powodu. Jakiego z powodu? No jak to? Głupie pytanie, jakiego powodu? No mamy wojnę. No jak mamy wojnę, to wszystkie armaty trzeba, wszystkie ręce na pokład, wszystkie armaty trzeba skierować na Chiny. Tymi armatami są kontenery. Koniec. Cześć. A no jeszcze parę innych drobiazgów, które powodują, że nagle wszystko stanęło na głowie. Cały handel międzynarodowy stanął na głowie. A dlaczego? No bo trzeba zablokować, a Chiny, trzeba zablokować eksport chiński. No bo jak to inaczej zrobić? Do tej pory nic się nie udawało, a teraz nagle się udało. Najlepszym dowodem jest to, co się dzieje. A mam tutaj z dwóch lat, no tak, niestety miałem gdzieś jeszcze pięcioletni wykres słupowy, ale w ciągu tych dwóch lat w tej chwili mamy najgorszą sytuację w ciągu dwóch lat, za wyjątkiem oczywiście tego lutego 2020 roku, kiedy wszystko siadło i nagle nic się nie działo. No ale wtedy mieliśmy szczyt pandemii. A teraz nie mamy szczytu pandemii. No i co? Mieliśmy w marcu 2020 roku szczyt pandemii i było 52. Mieliśmy w kwietniu szczyt pandemii i było 58. I to był gospodarka chińska. Stała. Ponoć stała. A i to były wartości ponad 50. A teraz gospodarka chińska zasuwa ponoć jak cholera i mamy 49,2. Tak? No. Ponieważ mamy stan wojny. To jest oczywiste. Dla mnie to jest jasne. Jak mawiała moja kochana babuszka ze szkoły podstawowej. Jak Boży dzień. Polska zresztą dziedziczka z obszarów obecnej Białorusi. Tak. A czy będzie lepiej? Nie, myślę, że będzie gorzej. Myślę, że będzie gorzej. Znaczy nie widzę żadnego powodu, żeby było lepiej. A i niech nikogo nie myli, że to jest to, że ostatnia różnica między wrześniem a październikiem jest tylko 0,4, a nie 0,5. Nie ma znaczenia. Będzie tylko gorzej. No, na pewno w następnym miesiącu będzie 48. O, na przykład 48,8, 48,9, coś takiego. Oby tylko. Powód? No, nic się nie zmienia. Rynki finansowe wytoczyły wszystkie możliwe, chociaż nie jestem pewien, czy wszystkie, ale w każdym razie bardzo dużo działu. Grube działa, potężne działa, które mają zniszczyć Chiny. I polscy tak zwani sinolodzy już o tym mówią. Że znak zapytania, czy Chiny nie lecą w dół, nie runą, czy Chiny runą? O. To są polscy sinolodzy. Tak. Więc myślę, że nie runą. Natomiast sytuacja będzie się pogarszała do momentu, do którego partia, i to właśnie KPH, ona rozdaje karty. Ona doprowadziła niestety do tego, że jej członkowie średniego szczebla, ale podejrzewam, że i najwyższego również, doprowadzi do sytuacji, w której energetyka chińska stała się niezrównoważona. I od tego właściwie zaczęło się domino lecieć. lecą kostki domina. Uwierzyli idioci, chińscy idioci, chińscy urzędnicy wysokiego szczebla, różnych szczebli zresztą, ale wysokich, że no, energia odnawialna to będzie wspaniałe, to będzie coś genialnego. No i się okazało właśnie, że gdy trzeba było, gdy nagle zabrakło węgla, no bo przecież węgla jest B, prawda? Gdy zabrakło węgla, który jest podstawowym nośnikiem energetycznym w Chinach, gdy w Karolinie może nie zabrakło, znaczy zabrakło w tym sensie, że przez całe dziesięciolecia tego węgla fedrowano, a od kilku lat dano szlaban na ten fedrunek. No i mamy tego efekty. A rynki finansowe naprawdę mają fachowców. Oni, Żydzi niekoniecznie muszą sami myśleć. Oni, wystarczy, że oni kupią ludzi, którzy myślą. To nie jest tak, że oni są genialni. Nie, dla nich pracują ludzie genialni. Wszystko jedno, biali, żółci, kolorowi, obojętne. Genialni. Z IQ tam 180. I, no i wymyślili. Dla mnie genialny sposób na rzucenie Chin na kolana. Czy się uda? Myślę, że nie. Myślę, że znaczy to jest tak, na razie to wszystko leci w dół, ale w pewnym momencie się zatrzyma, dlatego że znaczy przy pewnym poziomie produkcji będzie można tą produkcję skierować na wewnątrz, do środka kraju. I to będzie bardzo bolesne, ponieważ siądzie handel zagraniczny, natomiast bez wątpienia odczuje to bardzo pozytywnie kraj. I to, co się w tej chwili dzieje, to jak się patrzymy na ten wykres PMI produkcyjnego, to co się w tej chwili dzieje, ma jak zwykle swoje plusy i minusy. Właśnie. Chciałem przejść do tych plusów, bo minusy to próba rzucenia Chin na kolana na rynku międzynarodowym. I to się powoli udaje. Natomiast jakie są plusy? No właśnie powiedziałem. A na całe szczęście od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, czy trochę nawet więcej, obowiązuje ta doktryna dwóch okręgów. Nigdy nie pamiętam, jak to się tak naprawdę nazywa. Czyli okręg zewnętrzny, czyli handel międzynarodowy i okręg wewnętrzny, czyli rynek wewnętrzny. I one się tam w jakiś tam sposób zazębiają. Nachodzą na siebie te okręgi. Więc ja myślę sobie, że KPH, no i ludzie, którzy pracują dla KPH, też nie głupi, zrozumieli, no bo spadająca od tam, nie wiem, 8 miesięcy wartość PMI no, została dostrzeżona już dawno temu. Więc oni zrozumieli, że trzeba coś z tym fantem zrobić. Oczywiście tu się nakłada się na siebie kilka problemów, między innymi właśnie ta niemożność energetyczna. Niemożność energetyczna, teraz to się przerzuciło na diesle, na ropę do diesli. No bo skoro nie ma tych energii elektrycznej w zakładach, no to zakłady się zaopatrzyły w agregaty prądotwórcze. No agregaty prądotwórcze jedą na ropie. No i brakuje ropy. Ale jak powiedziałem, to ma swoje zalety. A oczywiście to dłuższa bajka będzie. Ale to ma takie same zalety, jak w przypadku blokady amerykańskiej, blokady na chipy na sprzedaż chipów do, nie tylko chipów, ale i oprogramowania do Chin. A Chińczycy zrozumieli, że muszą być samowystarczalni. W tej chwili myślę, że kierownictwo chińskie, znaczy nie tylko w tej chwili, no znaczy wcześniej, zrozumiało, że trzeba postawić na ten okrąg wewnętrzny, czyli na Chiny same. Rozbudowywać Chiny, skoro jest atak z zewnątrz, który utrudnia handel zewnętrzny, handel zagraniczny, to trzeba zrobić wszystko, aby przemysł mógł pracować na potrzeby Chin. Chin. Nie tam jakiś tam gówna białego gdziekolwiek, czy innego, ale na potrzeby Chin. I jestem przekonany, że to będzie, tylko że to no, minie pewnie z rok, albo troszkę i lepiej. A jestem przekonany, że to wyjdzie białym bokiem, nam również. Natomiast Chińczykom to Chiny spowoduje to, iż Chiny same w środku staną się jeszcze potężniejszym państwem. Dokładnie tak samo jak w przypadku tej elektroniki, tych chipów, tych systemów, tak i teraz ten frontalny atak na Chiny z kilku, jeśli nie kilkunastu kierunków spowoduje, że Chiny mają szansę po jakimś tam, myślę, roku odbić się, ale, znaczy inaczej, nie tyle odbić się PMI, bo to PMI to jest tylko miernik, tylko indeks. Chodzi o to, że chodzi o to, aby Chiny zaczęły potężnieć same w sobie. Rozumiecie Państwo? Żeby to, co do tej pory szło na eksport, a nie może iść na eksport, żeby zostało zagospodarowane w środku. Oczywiście to jest straszliwie trudna rzecz. To jest cały manewr gospodarczy i on się nie uda bez rozlewu krwi. Ten rozlew krwi będzie widać na właśnie PMI. I on się, ten PMI nie skończy się być może nawet na 48. Być może pójdzie jeszcze niżej. Ale jak się odbije, zacznie odbijać, to po prostu cały świat po jakimś czasie oczywiście zrozumie, że Chiny to już nie są te Chiny z roku 20. W roku tam powiedzmy sobie 23, na początku 23, czy 23, w połowie 23, jak się rynki finansowe zorientują, do czego doprowadziły, to żydostwo gówniane w Nowym Jorku zesra się ze strachu. Ponieważ doprowadziło, jak się okaże, doprowadziło do takiego wzmocnienia Chin, jakiego by nie było bez tego negatywnego bodźca, czy bodźców, właściwie sumy bodźców, które mają miejsce w tej chwili, a o których mówiłem przed chwilą. Tak, to tyle, jeśli chodzi o mój ogląd sytuacji, natomiast nie mam z NBS-u jeszcze żadnych materiałów. Najczęściej to właśnie jest tak, że jak jest kiepsko, to NBS zwleka z publikacją. Ale w momencie, kiedy się opublikują wreszcie, no to ja Państwu przedstawię te szczegóły, ale to nie zmieni postaci rzeczy, iż to, co powiedziałem, jest najistotniejsze. Ogląd sytuacji. Dziękuję, kłaniam się.